Magdalena Świerczek-Gryboś, Muerte Blanca. Czyta Aneta Kosno. Viva el socialismo. Miasto, w którym mieszkał Mear, było życiem i śmiercią. Splecione w długi warkocz wspólnego losu, nie walczyły ze sobą, lecz wykonywały znany od tysięcy lat intymny taniec. Światło nadchodziło w południe, wypełniało ognik na wieży i karmiło mieszkańców aż do zmierzchu, kiedy zmrok rozciągał swe lepkie sieci po ulicach. Mear umarł i narodził się tu dopiero 100 razy, ale już kochał Muerte Blanca, metropolię blasku i cienia. Nad miastem górowały 2 postrzępione szczyty, pochylone ku sobie jak stare figowce. Ostre granie otaczały świat Meara z każdej strony niczym strażnicy. Promieni wpadających do doliny, gdy słońce stało w zenicie, nie starczało, by Muertianom udało się, na wzór przodków z pieśni, wznieść ku niebu. Według legend, co pewien czas rozpalony ognik słał w firmament snop światła, a niebiosa otwierały się i pochłaniały mieszkańców miasta. Jednak Mear jeszcze o tym nie marzył. Ze świątynnej wieży spłynął na kamienne budynki dźwięk potężnego dzwonu. Chico natychmiast porzucił pracę w ogrodzie i pomknął ku centralnemu placowi. Z podnieceniem i niecierpliwością dołączył do tłumu czarno-białych, głodnych mieszkańców. Ich ciała, złożone ze światła i ciemności, jeszcze nosiły na sobie ślady po wczorajszej uczcie. Kobieta o alabastrowej twarzy miała czerwoną boka. Zdziwaczały starzec odział się w powłóczystą, fioletową kapę, a gromadka oślepiająco jasnych dzieci wzbijała nad głowy tłumu szmacianą pelota w kolorach tęczy. Mear parł przed siebie i z gorączkową determinacją przeciskał się pomiędzy dorosłymi. Tym razem miał zamiar dotrzeć pod sam ognik. Gdy jego stopy dotknęły szklanej posadzki placu, nadal pełnej iskier, poczuł radość. Fale Muertian dopiero wlewały się w nieckę, a choć każda pragnęła dosięgnąć strzelistej iglicy pośrodku, żadna tam jeszcze nie dotarła. Podjęcie pracy w pobliskim ogrodzie cesarskim się opłaciło. Chico wlepił wzrok w złoty płaszcz cesarza i pobiegł przed siebie najszybciej jak potrafił, ledwie muskając stopami chłodne szkło. Władca stał na niewielkim balkonie wieży oka słońca z rozpostartymi rękoma wzywając wszelki światłocień w pobliże ognika. Morze Muertian wzbierało i gęstniało, ale rozpędzony Mear zdołał dotrzeć tuż pod cesarską mównicę. — Si, por fin! Chico wzniósł roześmianą twarz i zobaczył, jak gorące ramiona słońca spływają coraz niżej, wyrywając z cienia jedną ze ścian góry Kola. Jeszcze chwila, a pulsujący ognik zbierze codzienny plon, zasilając miasto gwiezdną mocą. La Muerte Blanca to światło, zaśpiewał cesarz, a jego głęboki głos wibrował w przestrzeni i wdarł się w wyschnięte, spragnione ciała. La Muerte Blanca to świt. Czerwona jest nasza śmierć w świetle południa. Mieszkańcy zaczęli zgodnie kołysać się w rytm inkantacji, a plac wypełnił chropowaty dźwięk dzwonów skrytych w szarej kolumnadzie wokół placu. Mear wirował wśród masy światłocieni z odchyloną głową i wzrokiem wbitym w ognik, którego wreszcie dosięgło słońce. Miasto zalała czerwona poświata, wydobywająca się z kryształu tkwiącego na szczycie oka słońca. Coraz intensywniejszy kolor zahipnotyzował mieszkańców, a błyskawicznie podnosząca się temperatura sprawiła, że powietrze zgęstniało od rozkoszy. Mear kochał karmazynową, gwałtowną śmierć, choć nie umiał jeszcze powiedzieć, czy wielbi ją bardziej od czarnych narodzin. Zatonął w objęciach współbraci, gwiezdnym świetle i płomieniu ognika przeszywającym jego ciało. Cały cień, jakim Chico w połowie był, został pożarty niby jagnie, które padło ofiarą lwa. Mear umierał w samo południe, a pośmiertne barwy wykwitały na jego skórze. Wyprawa słońca dobiegła końca. Szczyt wieńczący górę Colmillo, przypominający rozwartą paszczę bestii, wgryzł się w oślepiającą tarczę i ją pożarł. Muerte Blanca było martwe. Mieszkańcy czym prędzej podnieśli swe puste powłoki i pobiegli do domowych pracowni, by wyrywać z nich kolorowe pasma i tkać nimi płótna, a na tych malować obrazy. Mear wpadł do nowo przydzielonego mu pokoju. Przeniósł się na wyższe piętro, skończywszy 100 dni. Niecierpliwie usadowił ciało na krześle i spojrzał na swoją tkaninę. Opiekunowie mu tego nie mówili, ale wiedział, że pośmiertne barwy i powstające z nich wzory zdradzają jego niezwykłość. Wszyscy z grupy malowali sus padres, jakiś nieusuwalny cień po przodkach, który tracił siłę oddziaływania na Muertianina dopiero około 1000 dnia. Nie padał jednak na pracę Meara i nie chciał poprzez nie przemawiać. Niektóre dzieci tkały słońce lub ognik, obdarzone błogosławieństwem czerwieni, ale i to nie wyłaniało się spod palców małego ogrodnika. On rozrywał swoje pośniaczone ciało na wizerunki La Luna, które niezmiennie widział w wyobraźni niby przez tafle wody. Nie wiedział, skąd się wzięła w nim ta wizja. Jak każdy Muertianin, nie potrafił zanurzyć się w lodowatym jeziorze pod Colmillo, by obejrzeć świat spod powierzchni. Dorośli wciąż jednak próbowali pokonać zwierciadło wody, czego Mear nie pojmował. Ani myślał trwonić czas, w którym mógł tkać obrazy z własnej śmierci, pełne ciemnego błękitu, granatu, białego luz de la luna i złotych kropli maleńkich gwiazd. Muerte Blanca było życiem i śmiercią. Gdy zaczynało zmierzchać, mieszkańcy miasta porzucali pracę przy płótnach, bo czerń znów wdzierała się w stęsknione ciała i odpędzała natchnienie. Po zapadnięciu ciemności Muertianie wyłaniali się z domów, poszarpani, migoczący jeszcze od twórczego wysiłku, i zasiadali w altanach czy na werandach, by prezentować swoje prace i rozmawiać. Noc zabierała jednak kolory. W białym świetle bijącym z mieszkańców nie chciała kąpać się żadna barwa, a wzory na tkaninach zlewały się w mdłą szarość. Opowiadano więc sobie o najpiękniejszych kolorach. Sławiono łagodną żółć i intensywną czerwień, głęboki fiolet oraz niejednorodny brąz. Chwila wytchnienia, rozmowy, rodziła się, szybko przemijała i umierała gdzieś pomiędzy mdłością nocy a jej zmierzchem. W powietrzu unosił się zapach rozgrzanego kamienia i fascynacja gamą żywych barw, którą odkrywała śmierć.
Zobacz, Iwet.
Mear powiesił swoją tkaninę na murku otaczającym spękaną werandę ich dziecięcego domu.
Nie byłem jeszcze świadkiem pełni, ale tak widzę w sobie lunę i szare plamy na niej, ukrytą twarz.
Chica z zachwytem przyjrzała się obliczu rzadkiego na ich skrawku nieba nocnego gościa.
Masz dar, Mear. Twoje prace nawet bez świętych barw są żywe. Musisz uważać, bo dorośli nie lubią, kiedy tkanin nie trzeba opowiadać kolorami ognika. Chyba boją się ich braku. Spójrz na moje słońce.
Wskazała swoją pracę, na której widniał jedynie olbrzymi okrąg.
Nic nie widać. Użyłam mnóstwa czerwieni i żółci. Ognik daje ci dużo czerwieni, pochwalił ją Mear. Błogosławi cię. Możesz pokazywać to wszystkim.
Porównał obie tkaniny i spochmurniał.
A ja? Nie zaczynaj. Dzięki tobie możemy dzisiaj dłużej pobyć razem. Nie marnujmy czasu na kłótnie.
Spojrzeli na grupę 4 studniowych, którzy często gonili Meara, nazywając go odmieńcem i grożąc połamaniem palców. Ale dzięki wstawiennictwu opiekuna udało mu się już zdobyć pracę w cesarskim ogrodzie i teraz nauczyciele musieli baczniej go pilnować, czym gasili zapał prześladowców. Wcześniej, jak wszystkie małe dzieci, Mear asystował drążącym góry i zbierał piach.
Słyszałam od 700-dniowego, że nasze tkaniny mają zapisywać i powielać, bo nic nie może zniknąć i nic nie jest zapomniane. Powiedział, że światy są utkane ze śmierci, choć kwitną na kroplach życia. Nic z tego nie zrozumiałam, przyznała Iwet. Pewnie to jeden z tych, co wdychają terpentynę, skwitował Mear. Mój opiekun mówi, że ci prawie dorośli często są na haju. Twój opiekun dużo ci mówi. Mój jest mało rozmowny. Może zadajesz za dużo pytań? To ich denerwuje. Ja układam jedno pytanie z kilku i zadaję je rzadko. Opiekun chętniej odpowiada. Spróbuję.
Gwar dzieci nikł i narastał w różnych miejscach spękanej werandy. Mear czuł na sobie roziskrzone spojrzenia i wiedział, że najmniejsze szkraby niedługo nabiorą odwagi, by podejść i zacząć zamęczać go pytaniami o nowe zajęcie.
Nie mam dziś ochoty na rozmowy. Co ty na to, żeby iść na plac?
Iwet zgodziła się ochoczo, więc zwinęli tkaniny, oddali opiekunom i ruszyli przez nagrzane ulice, po których spacerowali nieliczni dogasający muertianie. Chico i Chica czuli, że także w nich kończy się białe światło, choć jako dzieci promienili znacznie mocniej niż dorośli, a ich mrok był mniej gęsty. Mear już z daleka dostrzegł poświatę poniżej rozpalonego, czerwonego ognika. Nocą kolor nosiło tylko to, co wchłonęło blask gwiazdy. Pod szkłem placu, w którym przeglądało się oko, wezbrała teraz pomarańczowa esencja słońca. Rzucała blask na okoliczne budynki i wdzierała się w czarne plamy okien. Stanowiła energię zapasową na wypadek niepogody, dlatego upychano ją pod miastem w dziewiczych kryształach gór. Iwet uwielbiała bursztynowe odcienie i zawsze tańczyła nad świeżymi złożami. Wirowała na szklanym parkiecie, nierzadko lekko unosząc się ponad jego powierzchnię. Mear lubił patrzeć na przyjaciółkę, w której żyła czerwień śmierci, tak jak lubił włóczyć się po sennych ulicach tuż przed El Nacimiento. Niestety czas mijał tym szybciej, im bardziej Chico zachwycał się chwilą. Odgłos gongu spłynął na miasto i odbił się echem od domostw. A gdy dźwięk przebrzmiał, w aksamitną ciszę wpełzła czerń narodzin, rozlała się po Muerte Blanca i oblepiła mieszkańców. Zachłanny mrok wyssał z nich białą jasność. Zgasił na krótko świadomość i pogrążył w chłodnej nicości, a po chwili świat wyrwał muertian z zachłannych masek nieistnienia bez choćby najmniejszego skrawka światła. Miasto zamknięte pomiędzy złaknionymi siebie górami rozdarły krzyki noworodków. Wzniosły się pod rozmigotane, nieskończenie odległe cielo i przeminęły nieusłyszane przez nikogo.
La Muerte Blanca to ciemność,
rozległ się szept w uszach mieszkańców.
La Muerte Blanca to zmierzch. Zaprzedana jest śmierć tkaczy, odradzających się o północy.
Mear wypełzł jak gusano pomiędzy kolumny wokół placu, potem na czworaka zaczął sunąć do bramy ogrodów, by następnie niepewnie postawić pierwsze kroki pomiędzy skarbami cesarza. W nieprzeniknionej ciemności nie potrafił rozpoznać kwarcytów, opali, malachitów i heliodorów, lecz czuł w każdym z nich nieruchomego, cierpliwego ducha. Schodzili się inni pracownicy, powłócząc nogami i odnajdując przydzielone im kamienie. Mear zasiadł przy swoim małym Aleksandrycie, przycisnął usta do jego powierzchni i zaczął szeptem szukać w sobie pierwszych zalążków światła, najbardziej pożywnych dla młodych sadzonek. Spragniony piedra preciosa czerpał z iskierek i sprawiał, że rozpadały się o wiele szybciej, niż gdy Chico przebierał szary piach pod granią góry. Czuł się jak ojciec dla ducha, który tkwił w minerale, rozpierał twarde ciało od środka i powodował jego rozrost. Nie wiadomo, kiedy świt zaczął wślizgiwać się do ogrodów, a Mear mógł oglądać intensywne barwy kamieni sąsiadów i fascynującą przezroczystość własnego. Dzień wstępował w Muerte Blanca, a narodzeni pielęgnowali i karmili El Mundo. Alejandro stęknął, machając łopatą. Bolał go nadwyrężony bark. Gabriel spoglądał na rząd mogił, który się pojawił, gdy chorował w domu. Ktoś ciekawy? Alejandro wbił szpadel w ziemię, oparł się na drewnianym trzonie i spojrzał na siedziby nowych lokatorów. Dziewczyna, piękna, zadźgana i porozrywana, jakiś miłośnik flaków. I jej młodszy brat obok, utopiony w stawie. Gabriel się wzdrygnął. A, to wiem, słyszałem, aż się zimno w środku dnia robi. Oby odnaleźli spokój. Spojrzał w błękitne niebo. A ty widziałeś, jakie czerwone słońce wstało na drugi dzień? Ja to o wschodzie spałem, odparł Alejandro, wracając do pracy. Ale w nocy jakoś gwiazdy bardziej migotały. I gęba miesiąca ruszała się, jakby ożył. Boś gorzały pochlał, skwitował Gabriel i poszedł do szopy po drugą łopatę. Alejandro wzruszył ramionami. Przez chwilę patrzył na mogiły rodzeństwa, rozmasowując bark. Przynajmniej nigdy nie będą musieli pracować, mruknął.